Aneta Tapilkowska, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Patryk Fajdek, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Na początek chciałabym zapytać o wynik Lewicy w Radomiu i w ogóle wynik Lewicy zadowalający, bo są mandaty, są przedstawiciele Lewicy w parlamencie, no ale w Radomiu nie ma mandatu. Kolejny raz z rzędu tak się dzieje, bo 4 lata temu też było o włos. Jak to jest? Czy w Radomiu brakuje liderów, czy takich wyrazistych, którzy mogą zdobyć te mandaty, czy brakuje lewicowych wyborców? No i jak w tym wszystkim, patrząc na ten wynik radomski, czy będziecie chcieli walczyć też o mandaty samorządowe, na przykład radnych?
Ambicją każdej partii politycznej jest oczywiście wprowadzać swoich przedstawicieli do różnych gremiów władz publicznych i oczywiście jesteśmy dzisiaj gotowi wystawić własne listy do radomskiego samorządu i tak też się przygotowywaliśmy przez ostatnie 2 lata, żeby być na ten dzień, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, gotowi. Jeżeli chodzi o wynik wyborczy, słodko-gorzki bym powiedział. Słodko-gorzki dlatego, że nie udało się zdobyć mandatu poselskiego w Radomiu, ale słodki dlatego, że ten cel nadrzędny, którym było odsunięcie PiS-u od władzy, został zrealizowany i Lewica po 18 latach wraca do rządu. Oczywiście ten rząd, zanim powstanie z winy prezydenta Dudy, to trochę jeszcze zejdzie, pewnie w drugiej ścieżce konstytucyjnej, pewnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, ale stabilna większość, 248 mandatów jest i to jest dzisiaj najważniejsze, bo dzięki temu również otwiera się ogromna szansa przed naszym miastem, bo przypomnę, że pierwszym takim priorytetowym zadaniem tego rządu powinno być ściągnięcie środków europejskich z KPO właśnie do Polski, a w ramach KPO Radom może wykorzystać możliwości ściągnąć środki chociażby na wymianę taboru komunikacji publicznej, na program Czyste Powietrze, a Radom ma 16 najgorsze powietrze w Europie, na program budownictwa społecznego, a wiele rodzin w Radomiu czeka na własne mieszkanie, więc na takie inwestycje środki w Krajowym Planie Odbudowy są, jak również na dofinansowanie szpitali powiatowych, no i jednych z najbardziej zadłużonych, nawet jeżeli spojrzymy na nasz radomski szpital, to kilkadziesiąt milionów długu, no i to jest też również szansa właśnie dla takich szpitali powiatowych, żeby odbić się od tego dna i wykorzystać możliwości na nowe inwestycje, na restrukturyzację, na takie dofinansowanie bieżącej działalności.
To o szpitalach jeszcze za chwilę, ale najpierw jeszcze 2 słowa o wyborach. Tak jak pan powiedział, tu zacytował lidera Włodzimierza Czarzastego, po 18 latach Lewica wraca do rządzenia. Oczywiście będzie nowy parlament, ale pytanie, jeśli tak się stanie, bo jeszcze tego nie wiemy, ale pytanie o to, czy działacze Lewicy będą też próbować, czy tworzyć te struktury państwa na szczeblach właśnie tych lokalnych, delegatura urzędu wojewódzkiego, stanowiska wicewojewody, czy będziecie chcieli też zabierać, czy na przykład kuratorium oświaty, czy będziecie chcieli też zabierać, jakby tutaj działać na szczeblu lokalnym?
Najważniejsze, że w chwili obecnej to jest podpisanie umowy koalicyjnej pomiędzy Trzecią Drogą Lewicą a Koalicją Obywatelską.
No to dlaczego
również
to tak
porozumienia,
długo trwa?
Również porozumienia programowego. No niedługo, pani redaktor, no bo wybory zakończyły się 2 tygodnie temu. My jesteśmy zgodni co do tego, kto powinien być kandydatem na premiera. Z takim też przesłaniem liderzy partii politycznych poszli do prezydenta Andrzeja Dudy. Wskazali kandydata ze zwycięskiej, tej największej partii, no, jeszcze opozycyjnej, ale już przyszłej koalicji.
To nie jedna partia,
dokładnie,
to 3 partie.
Dokładnie tak. Kandydatem jest pan Donald Tusk. I dzisiaj, no wiadomo, że te rozmowy programowe, kiedy się ma 3 partie, a tak naprawdę w każdej partii jest jeszcze kilka innych partii, bo spójrzmy, tak jak sama pani powiedziała, chociażby na Koalicję Obywatelską, że tych partii jest kilka. Również w Lewicy mamy nową Lewicę, partię Razem, Trzecia Droga również składa się z 2 ugrupowań. No więc wiadomo, że te różnice programowe są i trzeba znaleźć bardzo często kompromis, żeby znaleźć wspólną ścieżkę. I dzisiaj właśnie po to są te dni, po to są te tygodnie do pierwszego posiedzenia Sejmu, żeby na ten temat rozmawiać. Ja myślę, że te rozmowy zakończą się bardzo szybko, bo z tego, co słyszę w Warszawie, idą one bardzo sprawnie i odbywają się w dobrej atmosferze, więc ja jestem dobrej myśli.
A jakie będą priorytety Lewicy? Z czego nie ustąpicie? Bo wiemy, że na wszystko nie wystarczy pieniędzy. Tu będzie potrzebny kompromis. O tym mówił też wczoraj Łukasz Molenda z Polski 2050. Czy pana zdaniem uda się wprowadzić ustawę o rencie wdowej? O tym wielokrotnie pan mówił, że ta renta wdowia jest bardzo potrzebna. Czy będziecie stać się na stanowisku, żeby ta renta wdowia została zrealizowana?
Jak powiedziałem, dzisiaj zespół negocjacyjny tworzy takie minimum programowe nowego rządu i takie minimum też kompromisowe, no bo jednak kilka partii politycznych musi ze sobą się dogadać. Ale mamy jasność co do kierunków podstawowych, czyli właśnie środki europejskie, powrót Polski na ścieżkę demokratyczną, odpolitycznienie mediów publicznych, odpolitycznienie sądów i prokurator. Więc to są priorytety, które które nas łączą i na pewno to będzie takim pierwszym zadaniem nowego rządu, ale również rozliczenie obecnego układu, obecnej władzy, która jeszcze rządzi w naszym kraju. A jeżeli chodzi o pomysł renty wdowej, ja myślę, że ten projekt wejdzie jak najbardziej, bo co do ogólnego założenia, że trzeba takie rozwiązanie wprowadzić, to w kończącej się kadencji parlamentu zgoda była. Były różnice co do szczegółów, ale co do samego kierunku jak najbardziej zgoda była i podpisało się pod tym projektem 200 tysięcy ludzi. To jest naprawdę duża grupa ludzi, która zauważa, że ten program jest ważny, że ta ustawa powinna wejść w życie. Więc ja bardzo mocno trzymam kciuki i wierzę, raczej jestem przekonany o tym, że ta ustawa wejdzie w życie.
Mm-hmm. A co z finansowaniem służby zdrowia? Już mówił pan tu, że środki są na to potrzebne, że może właśnie też z KPO. Wczoraj Rada Miejska debatowała na temat sytuacji miejskiego szpitala. Wprowadzono program naprawczy, który ma pomóc lecznicy wyjść z finansowego kryzysu, bo wiemy, że szpital ma zobowiązania w kwocie 70 milionów złotych po wprowadzeniu ustawowo podwyżek, po tym, że kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z leczeniem. Co zmienić w finansowaniu służby zdrowia?
Ten rząd odchodzący, rząd PiSu, miał taką złą tendencję od wielu lat, że zrzucał kolejne zadania na samorządy, na jednostki podległe, samorządy współpracujące z samorządami, a nie przyznawał za to adekwatnych środków finansowych. I tak chociażby było ze szpitalami, czy tak chociażby jest subwencją oświatową, która nie wystarcza na sfinansowanie potrzeb. I to jest rzecz, którą trzeba na pewno...
nigdy nie wystarczała. Przecież
to jest rzecz, którą na pewno musimy dzisiaj nad tą rzeczą musimy usiąść, zacząć dyskutować i pewnie w przyszłości ją zmienić, bo tak dalej nie da się funkcjonować. Ale jeżeli chodzi o samo finansowanie służby zdrowia, to trzeba ją oczywiście bardzo mocno dofinansować. My jako Lewica mówiliśmy jasno, 8% PKB to jest taki nasz cel, do którego powinniśmy dążyć, ale tego nie uda się zrobić bez tego punktu wyjścia, o którym wspomniałem wcześniej, czyli środki z Krajowego Planu Odbudowy, bo tam właśnie są środki, jak wspomniałem wcześniej, na szpitale powiatowe i to miliardy złotych, które można było przeznaczyć właśnie na inwestycje, na restrukturyzację, na to, żeby te szpitale postawić na nogi, bo w wielu miejscach w Polsce problem szpitali powiatowych jest ogromny, bo są one zadłużone, szukają cięć ze szkodą dla pacjenta, a to nie tędy droga, chociażby na Podkarpaciu, tam już porodówki zamykają, a to jest kierunek dla mnie w ogóle nie mieszczący się w głowie, tylko i wyłącznie dlatego, żeby utrzymać te szpitale i szukać oszczędności, więc bez środków z Krajowego Planu Odbudowy tutaj niewiele zdziałamy, ale na szczęście wierzę w to, że te środki do Polski bardzo szybko spłyną po powołaniu nowego rządu.
No to teraz sprawy miejskie. Pan tu działa w sprawie świateł na Żwirki, Wigury i Kusocińskiego. Czy tym razem się uda?
I liczę na to, że tak. Zapowiedź wiceprezydenta Mateusza Tyczyńskiego jest taka, że uda się naprawić tą sygnalizację, ale docelowo oczywiście miasto chce wystąpić o przebudowę tego skrzyżowania Kusocińskiego, Żwirki, Wigury. Dobry pomysł, no bo tam faktycznie często pojawiają się wypadki, ale dzisiaj najważniejsze jest to, żeby te światła zaczęły działać, bo one nie działają od stycznia i od tego czasu wiele wypadków, wiele stłuczek, wiele niebezpiecznych sytuacji drogowych się pojawiło. Nie wszystkie też zgłaszane publicznie, ale mieszkańcy w mediach społecznościowych alarmują o nich co i rusz. Nawet ostatnio, kilka dni temu byłem sam świadkiem takiego zdarzenia drogowego i to jest już kolejny przypadek.
No właśnie, ja rozumiem, że tam ma być przebudowa i dlatego drogowcy może czekają, ale czy to nie powinno chyba tak
przede
wyglądać,
wszystkim
prawda,
powinna że... być, przede wszystkim powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której te światła działają. Czy one są w takiej wersji tymczasowej, że została ona naprawiona, czy w wersji długookresowej, że jest przebudowa, to akurat nie ma większego dzisiaj znaczenia tu i teraz. Najważniejsze tu i teraz jest to, żeby zwiększyć tam bezpieczeństwo pieszych. Szczególnie dzieci, które idą do szkoły publicznej numer 34, do przedszkola na Jasińskiego, do szkoły podstawowej numer 5, bo to jest droga właśnie tych młodych Radomian właśnie do placówek oświatowych i o ich bezpieczeństwo trzeba przede wszystkim zadbać.
I tym komentarzem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Patryk Fajdek z Nowej Lewicy był dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję państwu.